Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W imieniu koleżanek i kolegów witają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Konkurs Wieniawskiego, inauguracja w Lusławicach, polskie festiwale i bardzo ważne jubileusze to tematy naszego 55-minutowego spotkania. Rozpoczynamy od Poznania, który jak w soczewce skupił uwagę skrzypków nie tylko z Polski. Komentatorką Radia Merkury 14. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego była Ewa Mikołajewska.
XIV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego.
Konkurs z pewnością był bardzo interesujący i stał na wysokim poziomie. Zwyciężyli muzycy utalentowani, o bogatej osobowości artystycznej i świetnej technice gry. Już po dwóch dniach konkursowych zmagań w kuluarach pojawiła się giełda nazwisk faworytów. W ich gronie znalazła się reprezentantka Korei Południowej Soyan Yoon, która została laureatką pierwszej nagrody konkursu. Szczególnie w drugim etapie grała fenomenalnie. Konkurs to zawsze wielkie wyzwanie dla każdego skrzypka. Mogę śmiało stwierdzić, że mam już spore doświadczenie, ponieważ uczestniczyłam w ponad 10 różnych konkursach, ale konkurs Wieniawskiego jest najsłynniejszy z nich wszystkich. Nie mogłam stracić szansy, by się tu nie znaleźć. Poza tym lubię konkursy, uwielbiam poznawać nowych ludzi. Lubię też przygotowania do takich turniejów i świadomość własnego rozwoju. Konkurs to z jednej strony duża presja, ale także interesujące doświadczenie. Za każdym razem coś zyskuję. Gdyby nie ten konkurs, nie zagrałabym na przykład kaprysu La Cadenza Wieniawskiego. To skomplikowane i dość trudne dzieło. Wyzwaniem jest też jego pierwszy koncert skrzypcowy, z którym ciągle się zmagam, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się go wykonać dobrze. Technika nie jest moją najmocniejszą stroną. Uwielbiam w mojej grze podkreślać emocje. Stale o to dbam. Chciałabym, by powiedzieć o mnie, że jestem dobrym muzykiem, dobrym skrzypkiem. Tegoroczna edycja konkursu Wieniawskiego przyniosła znaczne zmiany regulaminowe. Jedną z nich było umieszczenie w pierwszym etapie wyłącznie dzieł na skrzypce solo, wśród nich kaprysów Wieniawskiego. Utwory patrona konkursu znalazły się także w drugim i czwartym etapie i trzeba przyznać, że większości kandydatów sprawiały pewne problemy. Po raz pierwszy też w historii konkursu Wieniawskiego młodzi skrzypkowie grali w trzecim etapie utwory Mozarta z orkiestrą kameralną. Co na ten temat sądzi autor programowych nowości i przewodniczący jury konkursu Maksim Węgerow?
W tym konkursie zdarzyła się sytuacja wyjątkowa. Po drugim etapie mogliśmy z łatwością przeskoczyć przez etap trzeci i od razu przejść do koncertów. Z dumą moglibyśmy wtedy zaprezentować co najmniej 18 finalistów. Nie jest więc wstydem przegrać w tak znakomitym towarzystwie innych muzyków. Każdy z nich może do mnie podejść i porozmawiać o swoich wykonaniach. Chętnie dzielę się z nimi moimi opiniami. Jako juror powinienem być tak obiektywny, jak to tylko możliwe. To niezmiernie trudne zadanie. Staram się powstrzymywać od takiego sposobu myślenia i po prostu wsłuchać się w wykonanie, zastanawiając się, czego mogę się z niego nauczyć. O tym właśnie rozmawiamy z uczestnikami, o tym, co jest dla nich najlepsze. Nie powinni oni bowiem w żadnym wypadku próbować dopasowywać się do jakiejś z góry narzuconej formy, według której Mozarta czy Beethovena należy grać tak, a nie inaczej. A jeśli tak zrobią, to na pewno zakwalifikują się do następnego etapu. Między osądzaniem a ocenianiem jest tylko cienka granica.
Większość uczestników tegorocznego konkursu Wieniawskiego przyjechała do Poznania właśnie ze względu na Maksima Węgerowa, świetnego skrzypka i pedagoga, niewątpliwy autorytet dla młodych artystów. W 13-osobowym gronie jurorów najszczęśliwszy był chyba Zachar Bron, którego aż czworo podopiecznych znalazło się w gronie laureatów konkursu. Natomiast dosyć bolesnym doświadczeniem dla wielu sympatyków i obserwatorów konkursu był fakt, że w finale nie znalazł się żaden z Polaków. A po co nam naprawdę konkursy skrzypcowe? Odpowiedział na to laureat konkursu wieniawskiego z roku 1972, telewizyjny komentator tegorocznego konkursu, profesor Tadeusz Gadzina.
Najpiękniejszą formułą dla mnie istnienia konkursów jako rzeczy pozytywnej jest nie rywalizacja, nie nagrody zdobywanie i szczebel do robienia kariery, ale przede wszystkim próba wydobycia z ludzkiego ciała tego, czego się nie wydobędzie bez takiego napięcia wewnętrznego, bez takiej presji, bez takiej determinacji. Powiedział kiedyś Yehudi Menuhin bardzo pięknie. Wszyscy ci, którzy przegrali, są zwycięzcami, ponieważ pokonali następny próg swoich możliwości. Życzę im tych progów jeszcze więcej. Wierzę w to, że konkursy tylko wtedy mają sens, jeżeli ktoś widzi w tym swoją drogę ku doskonałości.
Scherzo Caprice na skrzypce solo opus 6 Fritza Kreislera zaprezentowała zwyciężczyni konkursu Sojung Jun. A teraz w podróż sentymentalną zabierze nas lublinianka Dorota Gonet.
Dzisiaj chciałabym podzielić się z Państwem refleksją nieco nostalgiczną, niekoniecznie związaną z porą roku, aczkolwiek jednak wiążącą się bezpośrednio z jesiennymi właśnie wydarzeniami muzycznymi, jakimi od wielu lat są konkursy skrzypcowe poznański i lubelski. Czyli trochę o związkach naszych miast, czy przynajmniej o pewnym ich aspekcie. Cofnijmy się do roku 1984. W Lublinie odbywała się wówczas kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków imienia Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego. Do kamienicy nr 17 w Rynku Starego Miasta co chwilę wchodzili nowi uczestnicy konkursu. Największą sympatią jak zwykle cieszyli się najmłodsi. Przyjeżdżali z daleka, zmęczeni podróżą, przestraszeni nieco tym, co ich czeka w obcym miejscu. Ale szybko się zaprzyjaźniali między sobą. Ówczesny dyrektor Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego, Jacek Osowski, z dumą oprowadzał kolejnych młodych artystów po kamienicy, w której na świat przyszedł jeden z patronów konkursu. Wśród tych najmłodszych uczestników pojawił się wówczas 10-letni chłopiec. Po raz pierwszy znalazł się za granicą, przyjechał z mamą, która nie odstępowała go nawet na krok. Przyjechali z bardzo dalekiego Nowosybirska, niedokładnie nawet wiedząc, jaki klimat panuje w Polsce. Chłopiec był jednym z najmłodszych uczestników konkursu i jak się wkrótce okazało, także jednym z najlepszych. Kolejne etapy zmagań pokonywał po mistrzowsku, wzbudzając podziw nie tylko jurorów, ale także słuchaczy. Nikogo więc nie zdziwiło, gdy podczas odczytywania werdyktu właśnie jego nazwisko uplasowało się najwyżej. Pierwszą nagrodę Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków imienia Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w roku 1984 zdobył Maksim Węgerow. Działo się to, przypomnijmy, równo 27 lat temu w Lublinie. Ważne wydarzenie nie tylko dla nas, Lublinian, ale także myślę dla samego Węgerowa, skoro do dzisiaj wspomina je też z pewną nostalgią i sympatią. No więc chyba Nie dziwi Państwa, że śledząc zmagania uczestników poznańskiego konkursu, obserwowałam z dużą uwagą przewodniczącego jury, odnajdując w nim tamtego 10-letniego chłopca, który wszedł do biura lubelskiego konkursu, trzymając za rękę mamę.
Tak zabrzmiał bis Maksyma Węgerowa, którym zakończył swój występ z Filharmonią Poznańską pod dyrekcją Marka Pijarowskiego na specjalnym koncercie tuż po konkursie. A to był fragment medytacji z opery Thais Gilles'a Masneta. Swoimi wrażeniami z pierwszego koncertu w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego dzieli się teraz z Państwem szczecinianka Dorota Zamolska.
Podczas tego święta muzycznego rozbrzmiewały kompozycje młodych twórców Dariusza Przybylskiego i Weroniki Ratusińskiej. Maestro Penderecki dyrygował Polską Orkiestrą Symfonia Juventus, przypominając swoje concerto grosso z wybitnymi wiolonczelistami Edgarem Moreau, Maciejem Kułakowskim i Rafałem Kwiatkowskim. Po tym święcie muzycznym były naturalnie słowa wzruszające maestro Krzysztofa Pendereckiego.
Drodzy Państwo, to 14 lat wzlotów i upadków. Założyliśmy szereg stowarzyszeń, to ostatnie było bardzo owocne. Później wyczekiwanie, antyszambrowanie w pokojach kolejnych ministrów, którzy nic nie zrobili, niczego nie zrobili. Nie byliśmy tutaj, jakby nie minister Dąbrowski. Taka rzecz dzieje się chyba raz w życiu, że można na swoim miejscu, które ukochałem, którym zapuściłem korzenie, w postaci też drzew, które posadziłem tutaj, kilkadziesiąt tysięcy na pewno. Także jest to moje ukochane miejsce i tu chciałem coś zrobić dla młodych ludzi. Chciałem oddać to, co dostałem. My stoimy tutaj w miejscu, gdzie jeszcze 5 tygodni temu było ściernisko. A w tej chwili roboty ziemne zostały wykonane w ciągu 5 tygodni. Już nie pamiętam, ile setek ton weszło w zbrojenia i fundamenty. Mamy bardzo mocny, zdrowy fundament i na tym fundamencie wybudujemy już teraz. Nikt nas już nie powstrzyma. Europejskie Centrum Muzyki, gdzie młodzież zdolna będzie się mogła uczyć, nie będzie musiała już wyjeżdżać po nauki do innych krajów. My będziemy sprowadzać właśnie znakomitych i największych pedagogów.
Solistami koncertu byli Patrycja Piekutowska, skrzypce, oraz Tomasz Strahl, wiolonczela.
Oczywiście czuję się zaszczycony, że jakiś swój mały, skromny udział mogłem wnieść w ten wspaniały koncert, w ten wspaniały moment historyczny, bo tak sobie to trzeba powiedzieć, że to jest moment historyczny. Kiedyś pamiętam, jak byłem na konkursie Praga, Wiedeń, Budapeszt w Austrii, w Zemmering, i profesor Penderecki był zaproszony na koncert i opowiadał mi, jaką mniej więcej ma ideę tego wszystkiego. No więc rzeczywiście, gdyby to powstało, to młodzież polska i zagraniczna w połączeniu z pedagogami z Polski i zagranicy stworzyliby rzeczywiście ośrodek o światowej renomie. Myślę, że Polska na to zasługuje, dlatego że po pierwsze Krzysztof Penderecki jest naszą marką narodową, a po drugie, czym my się mamy tak naprawdę w świecie chwalić, jak nie kulturą? To jest to coś, co absolutnie jest naszym towarem eksportowym. To są niewymierne pieniądze, ale to są wartości, które zaowocują po latach. Polska będzie lepiej kojarzona.
Przypomnijmy, sala koncertowa w Lusławicach za rok. Czekając z niecierpliwością na to muzyczne miejsce, polecamy fragment koncerto Grosso Krzysztofa Pendereckiego, który rozbrzmiewał w Lusławicach 1 października w interpretacji Polskiej Orkiestry Symfonia Juventus pod batutą mistrza Krzysztofa Pendereckiego.
Teraz zapraszamy do Bielska-Białej, gdzie z dyrektorem Festiwalu Kompozytorów Polskich, Witoldem Szulakowskim, rozmawiał Stanisław Wiera z Katowic.
Profesor Henryk Mikołaj Górecki był pomysłodawcą i patronem festiwalu. Podczas jego pierwszej edycji w 1996 roku po raz pierwszy wystąpił za pulpitem dyrygenckim, prowadząc swe najsłynniejsze dzieło, trzecią symfonię Pieśni Żałosnych. A kilka lat potem, także w Bielsku, odbyło się światowe prawykonanie jego trzeciego kwartetu smyczkowego Pieśni Śpiewają, w którym uczestniczył znakomity Kronos Quartet.
Profesor Górecki zawsze był bardzo otwarty na propozycje, które miałem zaszczyt mu przedstawiać na poszczególne projekty festiwalowe. Festiwal będzie imieniem profesora Henryka Mikołaja Góreckiego. Obecna rodzina z panią Jadwigą Górecką przekazała na ręce pana prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta akt nadania imienia.
Odbyło się to podczas koncertu, który miał jakiś właśnie symboliczny wymiar, ponieważ zadyrygował Krzysztof Penderecki. A ja przypomnę, że podczas 10. edycji festiwalu odbyło się właśnie takie spotkanie symboliczne obu kompozytorów i zapoczątkowało ich wielką przyjaźń.
I teraz bardzo nam również zależało, żeby ten wieczór na tym festiwalu ostatnim był prowadzony przez profesora Krzysztofa Pendereckiego.
Wypełnił jego dwa dzieła, trzecia symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Też chyba nieprzypadkowo, ponieważ tak jak mówiłem, zabrzmiało to dzieło podczas pierwszej edycji, jak i druga symfonia Krzysztofa Pendereckiego, jakoś specjalnie dobrana w nastroju.
Kościół wypełniony do ostatniego miejsca. Symfonia Warszawia była orkiestrą, która właśnie wykonała utwór.
To był pierwszy wspaniały wieczór Bielskiego Festiwalu. Na pozostałe koncerty złożyła się twórczość kompozytorów filmowych, a tę serię koncertów zapoczątkowało spotkanie z prawdziwą gwiazdą Janem A.P. Kaczmarkiem.
Prowadził ten koncert w sensie słowa, mówił bardzo ciekawie o swojej twórczości, o swoim kontakcie z amerykańską publicznością.
Filharmonicy śląscy w tym roku zaprezentowali muzykę Wojciecha Kilara.
Oczywiście muzyka Wojciecha Kilara nawet nie wymaga obrazu filmowego. Jest tak kontaktowa, tak niezwykle przekazująca wartości, że ten koncert spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem publiczności, wielokrotnymi bisami. A finał to już muzyka, powiedzmy, nieco lżejsza. to już kompozytorzy od Warsa aż do pana Henryka Kuźniaka, który zresztą też zaszczycił nas osobiście i był obecny na koncercie. Tutaj orkiestra festiwalowa, pan Janusz Powolny jako dyrygent, no wśród solistów Tomasz Tokinger, Katarzyna Jamrus, no i znakomity skrzypek Wadim Brodski.
Wzorem lat ubiegłych odbyły się koncerty Bielskiego Towarzystwa Muzycznego i koncert dla dzieci.
Przede wszystkim twórczości kompozytorów związanych ze studiem filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Stąd muzyka Tadeusza Kocyby, Zenona Kowalowskiego, Waldemara Kazaneckiego. A ciekawostką tego przedpołudnia był fakt, że oba koncerty fortepianowe pana Zenona Kowalowskiego, napisane na motywach muzyki do filmów o Reksiu, były prezentowane przez bardzo młodych wykonawców. Partytury tych koncertów przekazał pan Zenon Kowalowski na ręce prezydenta miasta, ofiarowując mu taki symbol swojej długoletniej twórczości w Bielsku, a z tego co wiem, powstaje muzeum przy studiu filmów rysunkowych, więc na pewno będą to jedne z pierwszych eksponatów, które tam będzie można znaleźć.
Pieśń Henryka Mikołaja Góreckiego Polne róże rwała śpiewał chór Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. Festiwal imienia Adama Didura w Sanoku trzyma poziom. Przekonywać nas będzie teraz w swej relacji rzeszowianka Zofia Stopińska.
O ocenę tej edycji poprosiłam wiernego obserwatora i wielkiego znawcę muzyki wokalnej, redaktora Piotra Nędzyńskiego.
Program tegorocznego festiwalu w zasadzie jest kontynuacją linii, którą dyrektor Szybiak przyjął już przed jakimś nawet sporym czasem, że tu ma być różnorodny repertuar. I to jest wielką zaletą festiwalu imienia Adama Didura. Zdecydowanie jest to festiwal na niezwykle wysokim poziomie i można śmiało powiedzieć, jeśli nie najlepszy w Polsce, to jeden z najlepszych z uwagi na repertuar i z uwagi na artystów, którzy tutaj występują. A w repertuarze właściwie tak jak zawsze mamy operę, mamy musical, tym razem był to musical Hello Dolly z Teatru Muzycznego w Gliwicach, z absolutnie rewelacyjną kreacją Grażyny Brodzińskiej. Po raz pierwszy festiwal się rozpoczął od recitalu pieśni. Urszula Krygier, która jest na pewno jedną z najlepszych polskich wykonawczyń pieśni, a pewnie i na świecie można by jej znaleźć wśród konkurentek bardzo takie znaczące miejsce, wybrała pieśni Chopina, ale nieliczne, bo tylko cztery, a skoncentrowała się na pieśniach dwóch kompozytorów, to jest Władysław Żeleński i Mieczysław Karłowicz. Słyszeliśmy małą mszę uroczystą Gioachina Rossiniego z fortepianem i z organami. I był to wspaniały koncert w kościele. Agnieszka Bochenek-Osiecka, sopran, Magdalena Spytek-Stankiewicz, mezzosopran, Adam Sobierajski, tenor, Jarosław Kitala, baryton, no i chór Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jarosława Wolanina. Na najwyższym poziomie światowym koncert. Dalej Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa w bardzo ciekawej choreografii Jerzego Makarowskiego i bardzo wysoko oceniam zespół tancerzy Opery Wrocławskiej. Energia, wdzięk, doskonałe przygotowanie zawodowe. Dalej mieliśmy bardzo ciekawy wieczór, chociaż podzielić go trzeba na dwoje. Pierwsza część była na rewelacyjnym poziomie. Pianista z Kijowa, Juri Kot, mógłby usiąść przy fortepianie z tym drugim koncertem fortepianowym c-moll Sergiusza Rachmaninowa, nawet w Carnegie Hall czy gdziekolwiek, bo to jest absolutnie rewelacyjny pianista i bardzo dobrze grający orkiestra Konserwatorium Lwowskiego pod batutą niezwykle talentowanego dyrygenta, który się nazywa Juri Berwecki. Niestety druga część spowodowała, żeśmy spadli na ziemię, bo była to opera Aleko, też Sergiusza Rachmaninowa, w wykonaniu wokalnym studentów Konserwatorium Lwowskiego. Przykro mi bardzo, ale było to takie świetlicowe wykonanie. Był wspaniały wieczór dwóch braci Gierlachów, błyskotliwie jak zawsze zapowiadany przez Sławomira Pietrasa, Requiem Verdiego, w wykonaniu solistów orkiestry chóru opery krakowskiej, Katarzyna Orleś-Blacha, Anna Lubańska, nie tylko najlepszy polski mezzosopran, ale moim zdaniem jeden z najlepszych w tej chwili na świecie. Tomasz Kuk, dobry tenor, Wolodymyr Pankiw, to młody bas. No i na koniec będzie Così fan tutte Mozarta. Tematem naszej rozmowy jest festiwal i programowanie go przez dyrektora Szybiaka. Znowu świetny wybór.
Pana Waldemara Szybiaka proszę o przybliżenie nurtów, które przez publiczność nie są dostrzegane, a organizatorzy przywiązują do nich wielką wagę.
Dzieci w tym roku miały również bardzo ciekawe zajęcia z wykonawcami Romea i Julii, a więc z operą wrocławską. Patrzyły, jak odbywa się lekcja baletowa, ale także brały udział w próbie baletu. No, drugim nurtem to jest konkurs kompozytorski imienia Adama Didura i wspomnę tylko, że naszymi laureatami w poprzednich latach są już w tej chwili właściwie sławy polskiej kompozycji, Agata Zubel chociażby, czy Paweł Łukaszewski. Natomiast w tym roku wygrał utwór Dariusza Przybylskiego, cykl pieśni na baryton i fortepian i ten utwór został wykonany przed operą Così fan tutte.
Po koncercie rozmawiałam z jego głównymi bohaterami, rodziną Gierlachów.
Jesteśmy dumni, że pochodzimy właśnie z tego regionu i ten fakt też jest dla nas bardzo istotny, że byliśmy ochrzczeni w tym samym kościele, gdzie Adam Didur, czyli w kościele w Nowotańcu.
Coś z tego klimatu nam się udzieliło i jakieś fluidy zostały nam przekazane, na pewno. Czujemy się skromnymi spadkowiercami tego wielkiego śpiewaka. Muszę powiedzieć, że mam z występu z moim bratem i z moją żoną również ogromną frajdę. Jest to przeżycie metafizyczne. Po prostu czujemy się na scenie, czuję każdą jego reakcję, potrafię zrozumieć jego odpowiedź, jeżeli chodzi o gestykulację, czy o mimikę, czy o energię. Cumula progetto il calcolo in vano, cumula progetto il calcolo in ossaca fabbrica castellinaria, non vedo semplice, non vedo semplice, vedo la trappola da se medesimo, vedo la trappola da se medesimo, non vedo semplice, vedo la trappola da se medesimo, se va di tol. Il vallo freme, il vallo palpita, non sa che in gabbia non può scappar, non sa che in gabbia non può scappar, non sa che in gabbia non può scappar. La facciata sa contento, se la colga si è contento, quasi, quasi, ci ammostiamo, e la tutto ne possiamo, tutto ne possiamo. Sono la ragione di cavallo, sono la città della rispondere, la mia voce si parla, la mia signoria, la sua sede, la sua sede, la mia 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 sede, lei può scappare, non può scappare, lei lo scontare, non può scappare, lei lo scontare. Dottore!
Don Pasquale!
Lei lo scappare!
scenie ogrodowej z Don Pasquale Gaetano Donizettiego wystąpili wraz z pianistką Anną Marchwińską Robert i Wojciech Gierlachowie. A teraz Konrad Mielnik, jubileuszowo z Gdańska.
Zaczęło się od fascynacji muzyką Niderlandczyka działającego w Gdańsku Franciscusa Drivulo. Potem pojawiły się inne postaci jak Paweł Ziffert, rodzina Freislichów, Andreas Hakenberger i wielu innych wspaniałych twórców, których dzieła pokryte warstwą kurzu spoczywały sobie w gdańskim archiwum Polskiej Akademii Nauk. Najpierw był zespół wokalny, który działał pod kierunkiem Aliny Kowalskiej-Pińczak. Potem dołączyli doń instrumentaliści. Zmieniały się nazwy, Kameralny Zespół Muzyki Dawnej, Gdański Zespół Muzyki Dawnej, no i wreszcie Kapela Gdanensis, obecnie Instytucja Kultury Miasta Gdańska, kontynuująca tradycję kapeli rajców miejskich sięgające XVI stulecia. Krótko mówiąc, zaczęło się wszystko 30 lat temu, a w październiku doszło do kulminacji jubileuszowych obchodów. Koncert z Konstantym Andrzejem Kulką. Koncert z Łukaszem Długoszem, koncert dzieci kapeli, z których najsłynniejsze to perkusista Igor Falecki, który od 5 lat jest niekwestionowaną gwiazdą nie tylko internetowych portali. Podkreślam od 5, czyli zaczął wcześniej, bo skończył właśnie 9. No i wreszcie finał z hiszpańskim dyrygentem i kompozytorem Mikelem Ortegą. Spore nasycenie, spora różnorodność, nie ograniczająca się li tylko do muzyki gdańskiej, ale zespół pracujący od 30 lat pod kierunkiem już teraz profesor Aliny Kowalskiej-Pińczak dorobek ma niemały. Sporo płyt, koncerty praktycznie na całym świecie. Jest zatem co świętować. Niektórzy wprawdzie mówią, co to za zespół muzyki dawnej grający na współczesnych instrumentach i we współczesnym stroju, ale taki, tak przynajmniej twierdzą muzycy, był świadomy wybór. Zatem Kapela Gdanensis obchodzi jubileusz, a w Operze Bałtyckiej trwają podobno próby do światowej prapremiery opery Elżbiety Sikory o Marii Skłodowskiej-Curie. Mówię podobno, bo na budynku, a mamy prawie listopad, wisi wielki baner z repertuarem, ale do końca czerwca włącznie. Słuchacze dzwonią i pytają, czy instytucja jeszcze działa, czy jest następca głównego dyrygenta, którym, przypomnę, był José María Florencio. Następca, z tego co wiem, miał być do końca sezonu. Ten jednak skończył się w czerwcu. I jakoś nic. José María Florencio, którego spotkałem w Poznaniu przy okazji konkursu imienia Henryka Wieniawskiego, ma się dobrze. A czy opera w Gdańsku jeszcze jest? Sprawdzę. Póki co Kapela Gdanensis i piękny motet Franciscusa Drivulo Ovos omnes qui transitis.
Pozostajemy na wybrzeżu, gdzie serce Haliny Więcyk przybyły, podbiła i opera, i szlachetna kameralistyka.
premiera Traviaty Giuseppe Verdiego w kooperacji z berlińską Deutsche Oper, koncerty jesiennego salonu muzycznego w Zamku wysunęły się na czoło październikowych imprez w Szczecinie. Bardzo interesująco swoje role kreowali Violetta, śpiewana przez doskonałą amerykańską sopranistkę Jacqueline Wagner, i Alfred, Koreańczyk Joseph Kang, obdarzony nośnym tenorem. Ciekawa reżyseria Geraldine Pelkowski, pomysłowa scenografia Tomasa Gabriela i doskonałe przygotowanie chóru i orkiestry sprawiły, że przedstawienie zakończyło się sukcesem artystycznym i standing ovation publiczności.